Część pierwsza. Sztuka skutecznego realizowania zadań. Rozdział pierwszy. Nowe praktyki w nowej rzeczywistości. Mimo przytłaczającej nas liczby obowiązków, możliwe jest, abyśmy funkcjonowali efektywnie, zachowując trzeźwość umysłu i przyjemne uczucie spokoju i kontrolowania sytuacji. W dobie wyśrubowanych standardów efektywności i wydajności jest to świetny sposób zarówno na pracę, jak i życie poza nią. Osiągnięcie takiego stanu staje się wręcz koniecznością dla efektywnych i mających odnosić sukces profesjonalistów. Zapewne wiesz już, co i jak należy zrobić, aby osiągnąć ów stan wysokiej wydajności. Jednak jak większość ludzi, powinieneś wykorzystywać swoje umiejętności w sposób bardziej kompletny, systematyczny i lepiej skoordynowany w czasie. Dzięki temu uda ci się przejąć kontrolę nad sytuacją i wyeliminować uczucie wypalenia. Metody i techniki, które opisuję w tej książce, są niezwykle praktyczne i oparte na zdrowym rozsądku. Jednak większość ludzi skażona jest w swojej pracy pewnymi przyzwyczajeniami, które będą musiały zostać wyeliminowane, aby możliwym było zaimplementowanie opisywanego systemu. Niewielkie zmiany, jakich wymaga system, zmiany w sposobie prowadzenia i organizacji spraw, które angażują Twoją uwagę, mogą wygenerować zdecydowaną poprawę w podejściu do niektórych kluczowych aspektów Twojego codziennego życia zawodowego. Wielu z moich klientów określa to mianem znaczącej zmiany paradygmatu. Prezentowane tu przeze mnie metody mają za zadanie realizację dwóch podstawowych celów. Pierwszy – uchwycenie wszystkich zadań, które muszą być zrealizowane natychmiast, później, kiedyś, całościowo, w niewielkim stopniu czy w jakikolwiek inny sposób, w ramy logicznego i niezawodnego systemu niezaprzątającego Twojej głowy i odciążającego myśli. Oraz drugi, zdyscyplinowanie Cię w taki sposób, abyś podjął wstępne decyzje dotyczące każdego zadania, jakiego zamierzasz się podjąć, po to, abyś zawsze miał zaplanowane następne działanie, które w każdej chwili możesz podjąć lub przeprojektować. Książka ta oferuje sprawdzoną metodę niezwykle efektywnego zarządzania strumieniem pracy. Prezentuje narzędzia, wskazówki, techniki i triki niezbędne do jej implementacji. Jak będziesz się mógł przekonać, te reguły i metody można stosować ciągle i funkcjonują równie dobrze w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Opisane przeze mnie techniki możesz zastosować, jak wielu innych przed tobą, jako stale funkcjonujący, dynamiczny styl działania w środowisku pracy i poza nią. Możesz też, i również nie będziesz tu wyjątkiem, używać ich jako przewodnika, zaglądając do nich zawsze, kiedy będziesz potrzebował odzyskać poczucie kontroli nad sytuacją. Problem. Nowe potrzeby, niewystarczające zasoby. Prawie każdy, kogo ostatnimi czasy miałem okazję spotkać, borykał się z uczuciem nadmiaru obowiązków i brakiem czasu do ich wykonania. Kilka tygodni temu prowadziłem konsultację z partnerem z jednej z największych globalnych firm inwestycyjnych, który narzekał, że zaproponowany mu nowy zakres obowiązków menedżerskich obciążyłby jego relacje rodzinne poza granice wytrzymałości. Rozmawiałem też ze średniego szczebla panią menedżer do spraw zasobów ludzkich, która usiłowała zachować kontrolę nad swoją korespondencją e-mailową, ponad 150 wiadomości dziennie, związaną z planami podwojenia liczby osób zatrudnionych w regionalnym biurze firmy z 1100 do 2000 osób w ciągu jednego roku. Chciała zachować weekendy dla siebie. Z nadejściem nowego milenium ujawnił się pewien paradoks. Ludzie podnieśli jakość swojego życia, ale jednocześnie sami windują swój poziom stresu, biorąc na swoje barki więcej obowiązków, niż są w stanie udźwignąć. To zupełnie jak jedzenie oczami. Oczy wciąż by jadły, ale żołądek już nie może. Wielu ludzi jest w pewnym stopniu sfrustrowanych i zdezorientowanych i nie bardzo wiedzą, jak poprawić sytuację. W naszej pracy nie ma już klarownego zakresu obowiązków. Głównym czynnikiem wpływającym na rosnący poziom towarzyszącego nam stresu jest fakt, że charakter naszej pracy zmienił się w sposób bardziej zdecydowany i raptowny niż nasze wyszkolenie i umiejętności radzenia sobie z nowymi obowiązkami. Tylko w ciągu drugiej połowy XX wieku rozumienie pracy, ukształtowane przez świat przemysłu, zmieniło się z czynności wykonywanych przy linii produkcyjnej w systemie wykonaj i przekaż dalej na, jak to trafnie określił Peter Drucker, pracę opartą na wiedzy. W minionych czasach praca była czymś oczywistym, przejrzystym. Pola miały być zaorane, maszyny obsłużone, pudła zapakowane, krowy wydojone, a wichajstry przekręcone. Wiedziałeś, co należało zrobić. To było klarowne. Łatwo było ocenić, czy praca była wykonana, czy nie. Dziś wielu z nas pracuje nad projektami, które nie mają określonych ram. Większość ludzi, których znam, zajmuje się aktualnie przynajmniej kilkoma sprawami jednocześnie. I choćby starali się do końca swych dni, to nie uda im się perfekcyjnie zrealizować wszystkich z nich. Prawdopodobnie i ty borykałeś się z podobnymi dylematami. Czy konferencja mogła być lepiej zorganizowana? O ile efektywniejszy mógł być program szkoleniowy czy system wynagrodzeń dla menedżerów? Jak inspirujący jest esej, który piszesz? Na ile motywujące jest spotkanie z personelem? Jak funkcjonalna jest reorganizacja? I ostatnie pytanie, jaką ilość dodatkowych informacji należałoby wykorzystać, by udoskonalić te projekty? Odpowiedź? Nieskończoną ilość bardzo łatwo dostępnych, przynajmniej teoretycznie, informacji z internetu. Z drugiej strony, brak ograniczeń może generować dodatkową ilość pracy dla każdego z nas. Wiele z celów, jakie dziś stawiają sobie organizacje, wymaga międzydziałowej komunikacji, kooperacji i zaangażowania. Nasze indywidualne stanowiska pracy odchodzą w niepamięć, a wraz z nimi luksus braku konieczności czytania e-maili do wiadomości otrzymywanych z działu marketingu, kadr czy jakiegoś zespołu stworzonego ad hoc do zajmowania się konkretnym projektem. Nasze obowiązki ciągle ewoluują. Coraz bardziej rozmyte zakresy realizowanych przez nas projektów i generalnie naszych stanowisk pracy same w sobie byłyby wystarczającym wyzwaniem dla każdego. Ale dziś musimy dorzucić do tego stale rozbudowywaną definicję naszej pracy. Często pytam moich seminarzystów, kto z was zajmuje się tylko tym, do czego został zatrudniony? Bardzo rzadko widzę podniesione ręce. Jakkolwiek nieokreślona i nieograniczona byłaby twoja praca, to jeśli miałbyś szansę wystarczająco długo zajmować się precyzyjnie określonym zadaniem, prawdopodobnie zorientowałbyś się, co musisz robić, jak intensywnie, na jakim poziomie, aby nie stracić psychicznej równowagi. Niestety niewielu może doświadczyć takiego luksusu, a dzieje się tak z dwóch powodów. Pierwszy, organizacje, w których pracujemy, wydają się funkcjonować w trybie ciągłych przekształceń z permanentnie zmieniającymi się celami do osiągnięcia, produktami, partnerami, klientami, rynkami, technologiami czy właścicielami. Wszystko to nieuchronnie wstrząsa strukturami firm, ich formami, funkcjami i obowiązkami. Drugi. Przeciętny pracownik jest dziś bardziej niż kiedykolwiek kimś w rodzaju niezależnego agenta, który zmienia ścieżki kariery równie często jak kiedyś jego rodzice zmieniali stanowiska pracy. Nawet 40- i 50-latkowie trzymają się standardów ciągłego rozwoju. Cele, jakie sobie stawiają, są dziś bardziej zbieżne z głównym nurtem gospodarki i kryją się pod ogólnym hasłem profesjonalizm, zarządzanie i rozwój umiejętności kierowniczych, co oznacza ni mniej, ni więcej, że niezbyt długo będą zajmować się bieżąco wykonywanymi obowiązkami. W odniesieniu do tego, czym jest nasza praca i jak duży wkład należy wnieść, aby wykonywać ją dobrze, na dłuższą metę coraz mniej rzeczy wydaje się być klarownymi. Dopuszczamy do siebie ogromny strumień informacji i komunikacji ze świata zewnętrznego i jednocześnie generujemy równie wielkie ilości pomysłów i uzgodnień z samym sobą i innymi uczestnikami świata wewnętrznego. Nie zostaliśmy jednak wystarczająco dobrze wyposażeni, aby podołać tak ogromnej skali wewnętrznego i zewnętrznego zaangażowania. Stare modele i przyzwyczajenia są niewystarczające. Ani standardy naszego wykształcenia, ani tradycyjne modele zarządzania czasem, ani też nieprzebrane bogactwo narzędzi wspomagających zarządzanie, jak osobiste planery elektroniczne, Microsoft Outlook czy cyfrowe, przenośne organizery Palma, z angielskiego Personal Digital Assistants, PDAs, nie oferują nam skutecznych środków, które sprostałyby nowym stawianym nam wymaganiom. Stosując którykolwiek z tych procesów czy narzędzi, zapewne doszedłeś do wniosku, że nie są one w stanie sprostać szybkości, złożoności i zmienności priorytetów tego, co wpisane jest w zakres Twoich dzisiejszych obowiązków. Umiejętność odnoszenia sukcesów, relaksacji i utrzymania samokontroli w tych bardzo płodnych, acz chwiejnych czasach wymaga nowych sposobów myślenia i działania. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na nowe sposoby, technologie i zwyczaje w podejściu do pracy, które pomogłyby opanować otaczającą nas rzeczywistość. Tradycyjne podejścia do zarządzania czasem i organizacji osobistej były w swoim czasie użyteczne. Oferowały pomocne punkty odniesienia dla siły roboczej, która właśnie odchodziła od pracy w ramach procedur przemysłowej linii produkcyjnej do nowego rodzaju pracy z koniecznością dokonywania wyborów, co robić i swobodą decydowania, kiedy to robić. Od kiedy czas sam w sobie stał się czynnikiem pracy, kluczowym narzędziem stały się kalendarze osobiste. Jeszcze w późnych latach 80. ubiegłego stulecia wielu profesjonalistów uznawało posiadanie kieszonkowego kalendarza dziennego za klucz do dobrej organizacji ich pracy. Nawet dziś wielu uważa swoje kalendarze za podstawowe narzędzie pomagające zachować kontrolę. Wraz z nastaniem nienormowanego czasu pracy pojawiła się potrzeba umiejętnego dokonywania wyboru tego, co należy robić. Znakowanie priorytetów metodą ABC czy tworzenie codziennych list zadań do wykonania to kluczowe techniki, które zostały wdrożone, aby w jakiś logiczny sposób wspierać ludzi w procesie dokonywania wyborów. Mając swobodę dokonywania wyboru tego, co robić, obarczony byłbyś także odpowiedzialnością za dokonywanie trafnych wyborów i swoją gradację priorytetów. Zapewne odkryłeś, przynajmniej w pewnym stopniu, że kalendarze, choć ciągle istotne, mogą wspomagać organizację Twojej pracy tylko w niewielkim zakresie. Listy codziennych zadań czy uproszczona wersja oznaczania priorytetów także okazują się nieskuteczne w radzeniu sobie z mnogością i złożoną naturą zadań, z jakimi musi mierzyć się przeciętny profesjonalista. Praca coraz szerszego grona ludzi obejmuje konieczność radzenia sobie z dziesiątkami czy nawet setkami e-maili dziennie, nie dając przy tym żadnej tolerancji zignorowania choćby jednego zapytania, reklamacji czy zamówienia. Niewielu ludzi może, czy powinno, oczekiwać, że wystarczy im zasada znakowania priorytetów metodą ABC, czy pozostanie przy listach codziennych zadań do wykonania, które mogą zostać zupełnie zaburzone pierwszym lepszym telefonem czy niespodziewanym wezwaniem przez szefa. Szerokie spojrzenie czy wnikanie w szczegóły. Z drugiej strony palety możliwych rozwiązań proponowanych w wielu książkach o tematyce biznesowej, modelach, seminariach i wspieranych przez liczne autorytety propagowane jest szerokie spojrzenie, które ma być skutecznym rozwiązaniem na borykanie się z naszą złożoną rzeczywistością. Nakreślanie ogólnych celów i wartości tak, aby ukierunkować tok myślenia, wprowadza do naszej pracy ład, nadaje znaczenie i kierunek. Niestety w praktyce okazuje się, że stosowanie tej metody z najlepszymi nawet intencjami nie zawsze prowadzi do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Byłem świadkiem wielu tego typu niepowodzeń, które miały miejsce z jednego lub większej liczby z przedstawionych poniżej powodów. Pierwszy. Jest zbyt wiele rzeczy, które rozpraszają naszą uwagę na poziomie codziennych, drobnych obowiązków, co utrudnia osiągnięcie odpowiedniego skupienia się na szerszej perspektywie. Drugi. Nieefektywne systemy personalno-organizacyjne podświadomie generują reakcje sprzeciwu wobec podejmowania coraz większych projektów i celów, które prawdopodobnie nie będą w stanie być efektywnie zarządzane i które w efekcie spowodują jeszcze większy poziom zamieszania i stresu.